Partnerem odcinka jest sklep hobbywear.pl. Kup produkty. To nie jest hasło nasze.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Dziś będzie o jednym z tych gości, którzy w zasadzie całe życie spędzili w mundurze wojskowym, a ten konkretny przypadek to nawet w dwóch mundurach dwóch różnych armii. Jak to się stało, że oficer armii austro-węgierskiej polskiego pochodzenia trafił do Wojska Polskiego? Jaka była jego rola w laniu bolszewików? Jak chciał zmienić podejście do wojowania w głowach swoich młodszych kolegów? Czy mógł odmienić losy II wojny światowej i, co również nie bez znaczenia, czy miał konia? Poznajcie generała Tadeusza Kutrzebę już teraz w Historii bez cenzury. Nasz dzisiejszy bohater urodził się 15 kwietnia 1886 roku i można śmiało stwierdzić, że był szykowany do woja od najmłodszych lat. Natomiast są różne teorie, jaki był tego pierwotny powód. Niektórzy twierdzą, że matka Tadeusza wysłała chłopaka do wojskowego przedszkola, żeby wypełnić ostatnią wolę męża, bo ojciec naszego dzisiejszego bohatera też był wojskowym oficerem armii austro-węgierskiej. Z kolei inni twierdzą, że był to wybór absolutnie pragmatyczny i przy okazji sobie wyjaśnijmy to, wojskowe przedszkole to nie była oficjalna rzecz. Formalnie nazywało się to Instytut Wychowawczy dla Osieroconych Synów Oficerów i Tadeusz trafił tam mając lat 10. W każdym razie niektórzy twierdzą, że matka wysłała tam chłopaka dlatego, że Tadeusz jako syn oficera w stanie spoczynku, a w tym wypadku spoczynku wręcz wiecznego, miał pierwszeństwo przy rekrutacji, a nauka była na koszt państwa. A jako, że po śmierci głowy rodziny w domu się nie przelewało, no to wybór miał być oczywisty. To wszystko nie ma zresztą aż takiego znaczenia jak to, że Tadeusz od początku w tym lifestyle'u czuł się wręcz wybornie. Został jednym z najlepszych absolwentów i w nagrodę trafił do 3-letniej szkoły wojskowej na Morawach, która swoją drogą wykształciła całkiem sporo polskiej elity wojskowej, bo nie tylko Kutrzeby, ale też Halera czy Rozwadowskiego. Kolejne lata to kolejne szkoły, szlifowanie talentu i masa wyróżnień, których wymienianie zajęłoby nam tutaj 2 tygodnie. Chyba żebym mówił bardzo szybko, to 2 minuty, ale i tak szkoda czasu. Podkreślmy jednak 2 kwestie. Kutrzeba był tak dobry, że stał się jednym z zaledwie 508 Polaków, którzy ukończyli Austriacką Akademię Wojskową, a druga kwestia jest taka, że jego pierwszy przydział do 9 batalionu w rodzinnym Krakowie był zarazem ostatnim przed 1939 rokiem, gdzie miał okazję samodzielnie dowodzić, co lata później mu wypominano, sugerując braki w doświadczeniu. Co? Sarajewo! Nie uprzedzajmy faktów, ale skoro już poruszyliśmy temat Sarajewa, to właśnie tam, no albo ewentualnie gdzieś w okolicy naszego inżyniera zastała pierwsza wojna światowa. Tak jest, inżyniera, bo również tak mógł się nasz dzisiejszy bohater tytułować po ukończeniu specjalnego kursu, po którym specjalizował się Tadeusz w robotach fortyfikacyjno-budowlanych. Fakt, że pierwsza wojna światowa zastała Kutrzebę w dyrekcji inżynierii twierdzy Sarajewo, absolutnie jednak nie oznacza, że tam spędził cały ten konflikt. Był dosyć często przenoszony, bo odpowiadał za budowę umocnień, przepraw, magazynów, czasem kładzenie kolejek wąskotorowych, generalnie cała ta robota, ciężka robota, bez której prowadzenie wojny jest niemożliwe, ale rzadko się o tym wspomina w romantycznej narracji o zabijaniu, bo to nudne, a do tego wymaga realnych umiejętności, a nie tylko ofiarności. W każdym razie Tadeusz zdobywał kolosalne doświadczenie. Poza Sarajewem, również na froncie włoskim, a potem w Rumunii, skąd zresztą mamy opinię przełożonych, że Kutrzeba to świetny kolega, ofiarny żołnierz, ekstra inżynier, bardzo dobry sztabowiec, ale przede wszystkim jest znakomity w improwizowaniu. To znaczy, że potrafi dostosować taktykę do zmieniających się realiów, bez przekraczania jednocześnie swoich kompetencji, zamiast jak Dekiel co do joty wykonywać zadany rozkaz, mimo że szanse na jego realizację już dawno spadły do zera. Z tych referencji przełożonych wiemy też, że to była jedynie kwestia czasu, jak Tadeusz obejmie jakieś samodzielne dowódcze stanowisko, ale jak na złość wojna się skończyła i to z hukiem. Austro-Węgry, jego dotychczasowy pracodawca, przestały istnieć, ale 32-letni wówczas Tadeusz nie przejmował się tym specjalnie, bo jak upadali zaborcy, to w tym samym czasie również odradzała się Polska, do której, nie bójmy się tego słowa, miłość wyniósł z domu rodzinnego. Kutrzeba zachował się jednak bardzo profesjonalnie, nie odwrócił się na pięcie od armii, która dała mu edukację, dach nad głową i doświadczenie. Wszystko ładnie załatwił w Ministerstwie Wojny w Wiedniu. Oficjalnie przeszedł w stan spoczynku i formalnie poinformował, że będzie teraz nosił polski mundur. A jak się Tadeusz odnalazł w dopiero co ogarniającym się Wojsku Polskim? Znakomicie. Bardzo szybko doceniono jego podejście do wojny, że to nie jest romantyczna przygoda, tylko matematyczno-logiczne zadanie. Kutrzeba był inżynierem wojny, inteligentem w mundurze. Takich ludzi bardzo potrzebowano w sztabie generalnym, a poza tym jeszcze nienagannie się prowadził. To znaczy, że był przykładnym mężem i neutralnym politycznie oficerem. Tak jest, był jednym z tych żołnierzy, którzy przysięgali ojczyźnie i to jej planowali być wierni, a nie układom. Tadeusz dobrze wiedział, że politykowanie w wojsku to jest jazda na pstrym koniu, a swoją drogą... Na koniu? Niekoniecznie pstrym. Kutrzeba uwielbiał jeździć, mnóstwo też czytał, choć raczej sobie, a nie koniowi. Koniu?
Koniowi!
Dziękuję. Pilnował również, żeby nie zapomnieć kilku języków obcych, których się nauczył, a poza tym non-stop trzymał rękę na pulsie, jeżeli chodzi o wojsko. Był w kilku redakcjach pism wojskowych, w różnych organizacjach. Generalnie wychodził z założenia, że pokój nie jest dany raz na zawsze i w razie czego chciał być w gotowości. I słusznie, bo czas na test przyszedł już w 1919 roku, kiedy to nasze władze uznały, że należy nakopać bolszewikom do dupy, zanim ci najpierw rozsiądą się na ziemiach, na których nikt ich nie chce, a później ruszą dalej pazernie po kolejne tereny, jak to w tamtych stronach mają w zwyczaju. Kutrzeba trafił pod dowództwo generała Edwarda Rydza-Śmigłego i ta współpraca miała trwać przez kolejne lata, a jej pierwszym aktem była operacja dyneburska. Sprawa niełatwa. Nasz bohater musiał w absolutnej tajemnicy przygotować najpierw plany, a potem logistykę uderzenia, które wyprze bolszewików z terenów dawnych inflantów polskich, ale nie po to, żebyśmy je sobie potem zawinęli, tylko żeby wesprzeć Łotyszy, którzy chcieli mieć tam swoje państwo. Przygotowanie w wykonaniu Tadeusza okazało się znakomite. Sukces był całkowity, mimo iż czerwonych wspierał ich klasyczny sojusznik generał Mróz. Operacja toczyła się w głębokim śniegu przy minus 30 stopniach, ale polskie dywizje dały radę, a Tadeusz ugruntował swoją pozycję speca od planowania, który potrafi improwizować, jak pojawią się operacyjne niespodzianki, a te pojawiają się zawsze. Przykład? Proszę bardzo. I nawet nie musimy jakoś strasznie wybiegać w przyszłość, bo wiosną 1920 roku ruszyła ofensywa naszej armii na Kijów, a za fakt, że polskie wojsko poruszało się w tak ekspresowym tempie, odpowiadał właśnie Kutrzeba. Zapasy żywności, amunicji, elegancko śmigająca łączność. A mimo to, po zajęciu Kijowa w czerwcu front się załamał, a konna armia Budionnego zaczęła zagrażać tyłom naszej armii. To był bardzo poważny test dla Kutrzeby. Dlaczego? Bo zabezpieczenie odwrotu według wielu speców jest jeszcze trudniejsze od logistyki ataku. Kutrzeba sobie poradził? No ujmijmy to w ten sposób. Do dziś jego wywiązanie się z zadania jest uważane za operacyjny majstersztyk. Trzecia armia dokładnie wiedziała, którędy ma się poruszać, gdzie ma ogarnięte punkty oporu i zachowała zdolność bojową, bez czego uderzenie z nadwieprza byłoby bardzo trudne. Swoją drogą, w finale tej wojny z bolszewikami to Kutrzeba właśnie był współtwórcą planów operacji niemeńskiej, która dobiła wojska Tuchaczewskiego już tak ostatecznie. szacun, pomyślała pewnie w tej chwili nie jedna osoba, a na bank pomyślał tak już wtedy jeden gość i to typ, który z założenia nie lubił byłych oficerów armii austro-węgierskiej. Chodzi oczywiście o Józefa Piłsudskiego, który jednak głupi by był, gdyby nie dał szansy żołnierzowi z takim potencjałem. A że głupi nie był, to dał. Kutrzeba dostał możliwość aktywnego współtworzenia Wojska Polskiego i jego planów na różne okoliczności, ale nie tworzył tych założeń na chłopski rozum, tylko w oparciu o najnowsze trendy, o konsultacje z sojusznikami, o wiedzę, jaką zdobywał na międzynarodowych konferencjach. To wszystko, wsparte chłodną matematyką, zaczynało nabierać sensu i wtedy pojawiły się potężne komplikacje. Co? Druga wojna? Nie, jeszcze nie. Na razie jesteśmy w 1926 roku, a zatem wybuchł przewrót majowy. Bardzo niekomfortowa sytuacja dla oficera, który chce pozostać neutralny politycznie. Tym razem nie było takiej możliwości, musiał się opowiedzieć po którejś ze stron. Tadeusz uznał, że musi być wierny złożonej przysiędze, więc stanął po stronie rządu, ale wcale nie przyszło mu to łatwo. Widok zwróconych przeciwko sobie polskich oficerów uważał za tragedię narodową. A miało być jeszcze gorzej. Choć akurat nie dla Tadeusza, bo mimo że ten stanął po stronie, która ostatecznie przegrała, to Kutrzeby nie zdmuchnęły czystki, jakie wprowadził zwycięski Piłsudski. Znów zadziałał ten zestaw cech, który jak nie gwarantuje, to przynajmniej zdecydowanie zwiększa szanse na przetrwanie. Bądź absolutnym specem w swojej dziedzinie i nie politykuj. Piłsudski karierowiczów miał na pęczki, a speców od planowania potrafiących liczyć wcale nie tak wielu, więc Kutrzeba zamiast spaść, to awansował na generała. Talent Tadeusza planowano nie tylko wykorzystać, ale też i rozmnożyć, jednak nie chodzi o jakiś program klonowania Kutrzeby, a o to, że został on komendantem Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie i to była świetna decyzja. Dokonał prawdziwej rewolucji w nauczaniu. Przede wszystkim zredukował wykłady, a wprowadził dużo więcej ćwiczeń praktycznych poprzedzonych jedynie niezbędnym wstępem. Nacisk od tej pory kładziono na kształcenie właśnie takich oficerów jak Kutrzeba, z takim mentalem, samodzielnie myślących i potrafiących improwizować w ramach zadania. Kluczowym elementem nauki były tak zwane ćwiczenia szkieletowe, które wbrew nazwie miały właśnie wybijać kursantom z głowy zasadę po trupach do celu. Zamiast tego miało być wykonanie zadania przy optymalnej taktyce i jak najmniejszych stratach. Uczestnicy tych ćwiczeń szkieletowych lub, jak kto woli, gier wojennych przerabiali przeróżne scenariusze w bardzo niekomfortowych warunkach. Te ćwiczenia trwały po kilka dni, bez przerwy na sen i co chwila podrzucano kursantom jakieś nowe informacje o ruchach wojsk albo o jakichś komplikacjach, a oni mieli działać. To nie wszystko, bo w założeniach ćwiczeń Kutrzeba uwzględniał również nowoczesne środki walki, broń pancerną, lotnictwo. Temu ostatniemu, jak być może wiecie, nie do końca ufał, nie do końca wierzył w nie Józef Piłsudski, a skoro już wspomnieliśmy o marszałku, no to idźmy dalej, bo Piłsudski umarł.
I bardzo dobrze.
A gdzie był wtedy Kutrzeba? Odpowiedź z tych mniej oczywistych, otóż był wtedy w III Rzeszy. Byliśmy względnie świeżo po podpisaniu paktu o niestosowaniu przemocy i nasza delegacja z Kutrzebą właśnie w składzie pojechała do Niemiec zwiedzić kilka jednostek wojskowych i to, co Tadeusz tam zobaczył, nawet tak doświadczonego i ogarniętego w temacie wojskowego, wprowadziło w tęgi niepokój. Wrócił przekonany, że trzeba wrzucić o wiele wyższy bieg, jeśli chodzi o modernizację armii, bo niby pakt to nie agresja, ale nie takie pakty się w historii łamało, a wojsko Hitlera będzie przecież już tylko silniejsze. Trzeba koniecznie rozwijać wojska pancerne, lotnictwo, a przy tym Kutrzeba nadal zachowywał realizm, wiedział, że przecież cudów się w kilka lat nie ogarnie i nadal podstawą naszej armii musi być piechota, tylko trzeba ją koniecznie przygotować do walki z czołgami. Oddziały przeciwpancerne i zmotoryzowane to była przyszłość, ale Kutrzeba nie odcinał się choćby od kawalerii, wręcz uważał, że w naszych warunkach, czyli po prostu przy słabo rozwiniętych drogach, to może być bardzo ważny element armii. Kutrzeba cały czas również pamiętał, jak się liczy i robił to dobrze. Jego wizja rozkręcenia zbrojeń cały czas mieściła się w ekonomicznych możliwościach kraju, choć czasu było mało, bo Kutrzeba przewidywał, że Niemcy zaatakują nas w 1940 roku. Niewiele się więc chłop pomylił, a jeżeli chodzi o inne profetyczne rzeczy, to w styczniu 1938 roku ukazał się pod kierownictwem Kutrzeby dokument pod tytułem Studium Planu Strategicznego Polski przeciw Niemcom, w którym znajdziemy choćby takie zdanie. Nie można żadną miarą dopuścić do przymierza Rosji z Niemcami, bo to mogłoby w każdej chwili doprowadzić do szybkiego zgniecenia Polski. Znajdziemy tam również choćby takie stwierdzenie, że najpierw Niemcy rzucą się na Polskę, a potem zaatakują Francję. Raporty Tadeusza czytano z niepokojem, ale niewiele więcej dało się zrobić. Rydz Śmigły doskonale zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji i co za tym idzie, w marcu 1939 roku Tadeusz Kutrzeba, generał Tadeusz Kutrzeba, został dowódcą Armii Poznań, która miała odpowiadać za obronę Wielkopolski. Planami tej obrony, podobnie jak lata wcześniej przed uderzeniem na bolszewików, Kutrzeba miał się zajmować w absolutnej tajemnicy. Przeszkody terenowe, stan wojska, jego rozmieszczenie to miała być bardzo nieprzyjemna niespodzianka dla Niemców, więc przez większość czasu w te plany zaangażowani byli tylko niezbędni dowódcy. Ci niżsi stopniem szkolili się trochę mniej świadomie, bo elementy nowej taktyki wplatano im po prostu w ćwiczenia. Tymczasem trwało przygotowywanie umocnień, robienie otworów na ładunki wybuchowe w mostach i wiaduktach. Kutrzeba kazał je uzbroić 24 sierpnia. Dzień wcześniej nastąpiła alarmowa mobilizacja. Nie mylić z mobilizacją powszechną, ta była trochę później. Ta mobilizacja alarmowa objęła regiony przygraniczne i w jej wyniku Armia Poznań osiągnęła odpowiedni stan 115 tysięcy żołnierzy. Parę dni później wybuchła wojna i przy całej potworności tej sytuacji oczywiście, generał Kutrzeba szybko zorientował się, że jest w całkiem niezłym położeniu, a to dlatego, że owszem, silny germański cios został wyprowadzony, ale nie w Armii Poznań. Naprzeciwko względnie silnej Armii Poznań stanęły względne leszcze z niemieckich oddziałów drugiego rzutu i to jeszcze mniej ich było niż naszych, bo jakieś 75 tysięcy. Cóż więc wymyślił formalnie generał, ale tak na serio to król wojennej improwizacji? Otóż Kutrzeba był doskonale świadomy, w jak bardzo złym położeniu jest sąsiednia armia Łódź. To na nią spadł potwornie ciężki niemiecki cios. W związku z czym uznał, że zrobi zwrot zaczepny i zostawiając Wielkopolskę pod stosunkowo niedużą ochroną, zaatakuje od północy kompletnie niespodziewającą się zagrożenia 8. Armię Niemiecką i przejmie w ten sposób inicjatywę. Czy było to potwornie ryzykowne? Owszem, ale pamiętajmy, o kim tutaj rozmawiamy. To był chyba jedyny człowiek odpowiednio wyrachowany i pozytywnie szalony, żeby taki manewr odstawić. Czy się odrobinę stresował? No na pewno, ale pamiętajmy, że mówimy tutaj o gościu, który aktywnie uczestniczył w jednym z najbardziej ryzykownych manewrów wojskowych XX wieku, który ostatecznie zakończył się przegonieniem bolszewików. I zarówno w 1920, jak i 1939 taki ryzykowny manewr to nie była zbędna brawura. Swój pomysł, swoją decyzję Kutrzeba usprawiedliwiał słowami, które warto mieć w sumie z tyłu głowy i dziś. Wypuścić okazję do współdziałania z armią Łódź to zezwolić przeciwnikowi bić nas częściami, bo gdy dziś bije naszego sąsiada bez naszego udziału, za parę dni może przyjść kolej na nas. Oczywiście Kutrzeba znał swoje miejsce w szeregu i nie planował odstawić takiej akcji sam. Potrzebna była szybka zgoda Rydza Śmigłego. Z akcentem na szybka, no bo jednak jak się chce reagować na Blitzkrieg, to liczą się godziny. Tymczasem Naczelne Dowództwo 4 września wyraziło zgodę na wsparcie Armii Łódź tylko jedną dużą jednostką. Co gorsza, niedługo później marszałek Rydz-Śmigły wydał rozkaz odwrotu armii Poznań i Pomorze w stronę Warszawy. Dla Kutrzeby oznaczało to tyle, że musiał teraz ogarniać jednocześnie odwrót i kontrofensywę. Kutrzeba nadal jednak widział pewną szansę w uderzeniu zaczepnym nad Bzurą. Nasi szli niezauważeni, głównie nocami, czasem w dzień, osłaniani przez 3. Dywizjon Myśliwski. Niemcy byli kompletnie nieświadomi czyhającego zagrożenia, ale umówmy się też, mieli po prostu inne priorytety. Dowódca 8. Armii chciał jak najszybciej dotrzeć do Warszawy, co oczywiście nie znaczy, że nie jęknął z zaskoczenia 9 września 1939. To bowiem tego dnia Kutrzeba, wreszcie wyposażony w zgodę naczelnego wodza, zaatakował 8. niemiecką armię dużo później niż zapewne sobie tego życzył i niewykluczone, że to właśnie dlatego absolutnie bez dwóch zdań heroiczne starcie naszych żołnierzy, o którym dużo więcej przeczytacie swoją drogą w książce HBC 3, przekształciło się w końcu w coś, co przypominało w sumie większość meczów polskiej kadry. To znaczy, początek naprawdę obiecujący, ale im dłużej to trwało, tym coraz mniej przyjemnie się na to patrzyło, już nie mówiąc o uczestnictwie. Nie udało się w pełni wykorzystać przełamania lewego skrzydła 8. Armii. Niestety Niemcy bardzo sprawnie zareagowali i ściągnęli posiłki, i to te ciężkostrawne, pancerne i lotnicze. Krótko mówiąc, dupa. Z heroicznego planu przejęcia inicjatywy zrobiła się desperacka walka o przedostanie się do Warszawy, która to jednak Warszawa dzięki operacji nad Bzurą dostała trochę więcej czasu na przygotowanie się do obrony, a kiedy Kutrzeba dotarł do stolicy 20 września, to bardzo szybko się zorientował, że ta obrona nie za bardzo ma sens. Mimo to dwa dni później przyjął nominację na zastępcę dowódcy Armii Warszawa, którym był generał Rummel, jednak to nie odmieniło cudownie pragmatycznego podejścia Kutrzeby. Uważał, że szanse na zwycięstwo skończyły się razem z bitwą nad Bzurą i że obrona stolicy, dalsza obrona stolicy przy takim naporze Niemców to jest tylko niepotrzebna śmierć ludności cywilnej. No i wierzcie lub nie, ale szybko okazało się, że przewidywania doświadczonego eksperta od planowania, zawodowego stratega się sprawdziły. 26 września Rada Wojenna podjęła decyzję, że Warszawa się podda. Swoją drogą, niedługo wcześniej obaj generałowie Rummel i Kutrzeba dostali możliwość ucieczki samolotem do Rumunii, ale obaj odmówili. Jednak to nie Rummel, a właśnie Kutrzeba podpisał w naszym imieniu akt kapitulacji stolicy. Dodajmy, że na bardzo honorowych warunkach oficerowie mieli trafić do niewoli, ale z bronią białą, natomiast szeregowców zwolniono do domów. Kutrzeba był oczywiście w tej pierwszej grupie i wraz z kapitulacją Warszawy zaczął się dla niego ponad 5-letni okres w niemieckich obozach. Przy czym, żeby było jasne, to nie były te najpotworniejsze niemieckie obozy koncentracyjne, tylko oflagi oficerskie, w tym generalski, więc oczywiście to nie były w czasy w kurorcie, ale żebyście też nie pomyśleli, że Kutrzeba spędził 5 lat w miejscu pokroju Dachau. Co nie znaczy, że nie mógł tam zakończyć żywota w sposób względnie nienaturalny, ponieważ Kutrzeba organizował kursy oficerskie, tak jest, w niemieckim obozie jenieckim. Uważał, że w ten sposób przyczyni się do zapewnienia ciągłości polskiemu dowództwu i przygotuje swoich następców do służby na rzecz niepodległej Polski. A poza tym Kutrzeba bardzo lubił spędzać czas w towarzystwie gościa, o którym już Wam opowiedzieliśmy w innym odcinku, generała Unruga. Czas niewoli był dla Tadeusza bardzo trudny. Nie chodzi tylko o kwestie polityczne, ale też osobiste. Niesamowicie mocno na niego wpłynęła śmierć matki. Podupadł też na zdrowiu, ale jakoś dawał radę w dużej mierze dzięki korespondencji z żoną. W końcu, pod koniec kwietnia 1945 roku, obóz, w którym Kutrzeba się znajdował, został wyzwolony przez Amerykanów i mimo swojego stanu zdrowia, Kutrzeba szybko wziął się do roboty. Jakiej tym razem? Został dowódcą, konkretnie dowódcą organizacji, która miała pomagać naszym oswobodzonym jeńcom. Niedługo później został również zaproszony do Londynu, gdzie zaproponowano mu fuchę ministra obrony w rządzie na emigracji, ale Tadeusz odmówił. Z tego samego powodu, co zwykle. Nie chciał się angażować politycznie, a poza tym zastanawiał się nad powrotem do Polski. No i biorąc pod uwagę, kto u nas już wtedy rządził, takie jednoznaczne opowiedzenie się po stronie rządu na emigracji mogłoby sporo mu namieszać w życiu po takim powrocie. Wrócić jednak nie zdążył. Miał nowotwór, który rozwijał się potwornie szybko. Jednak Kutrzeba zdążył jeszcze zostawić po sobie spisane swoje przemyślenia na temat kampanii z września 1939 roku. Zresztą pod całkiem wymownym tytułem Wojna bez walnej bitwy. No i faktycznie może biorąc pod uwagę to, jakimi jesteśmy specami od walnych bitew, no to kto wie, może właśnie tego zabrakło. Chociaż oczywiście musiałaby być zupełnie inna sytuacja na wschodzie. Dobra, może się nie zapędzajmy, wróćmy do naszego bohatera. Generał Tadeusz Kutrzeba zmarł 8 stycznia 1947 roku, a po 10 latach, zgodnie z tym, co sobie zażyczył, jego prochy trafiły do kraju. Jeżeli ktoś dziś chce mu oddać hołd, to może to zrobić na wojskowych powązkach. Nikogo przesadnie nie zdziwi, jak dodam, że w Alei Zasłużonych. Był nie tylko jednym z najważniejszych, ale też jednym z niesamowicie utalentowanych polskich dowódców, których zresztą wcale nie mamy tak mało i warto o tym wiedzieć. Tym bardziej, że poza akcjami wojskowymi to często byli niesamowicie ciekawi ludzie. Inne przykłady? Bem albo Hubal. Nie odmawiajmy też prawa do heroizmu tym niższego stopnia. Żołnierzom z Bitwy o Anglię czy operacji Market Garden o tych wszystkich dokonaniach naszych przeczytacie w książkach Historii bez cenzury i to nie tylko we wspomnianej już dzisiaj trzeciej części. A może waszym konikiem jest średniowiecze? No to super się składa, jest część czwarta. Chcecie utwierdzić się w przekonaniu, że ludzie to idioci, no to siódemeczka wam elegancko siądzie. A wszystkie części książek Historii bez cenzury z autografem autora, czyli moim, kupicie tylko w naszym sklepie hobbywear.pl. Link znajdziecie w opisie, wbijajcie tam śmiało. Z góry dzięki i widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był sklep hobbywear.pl.